dla lasu, dla ludzi. Na program zapraszają Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Witamy się bardzo pięknie w nowym roku. Jacek Sałaputa.
Basia Rybaszewska.
No to już chyba wiecie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. O ptakach. Jak z głową je dokarmiać i jakie są ich zwyczaje.
O ptakach zazwyczaj mówi się latem, wiosną, wtedy, kiedy je słyszymy. Na dworze są wśród nas dostrzegalne, ale one potrzebują naszej pomocy najbardziej właśnie zimą. W tym roku zima nas oszczędza i ptaki przy okazji też, bo mają dostęp do bazy pokarmowej, bo one zjadają to, co rośnie na drzewach, zjadają różne pączki, ale możemy im pomóc.
No i mamy całe bogactwo ptaków na Dolnym Śląsku.
Na Dolnym Śląsku mamy całe bogactwo. A w całej Polsce mamy ponad 460 gatunków ptaków. Kuba wspaniale opowie, jakie to są ptaki, jakie to są gatunki. Jest o czym posłuchać.
Naszym gościem jest wspomniany przez Basię Jakub Lisowski, podleśniczy w leśnictwie Czerniawa, znawca ptasich obyczajów. Panie Jakubie, mamy bardziej późną jesień, albo jak kto woli, wczesną wiosnę, więc czy ptaki w ogóle odleciały do ciepłych krajów?
Część gatunków na pewno uciekła. Mają to jakby w swojej naturze, że w momencie, kiedy przychodzą chłodniejsze dni, one już czują pociąg na południe i zaczynają tam powoli się zbierać. Zbierają już na sobie zapasy tłuszczu, jedzą więcej. Wędrówka jest bardzo wymagająca, potrzeba do tej wędrówki bardzo dużo energii, więc jakby otłuszczenie musi być odpowiednie, zapasy muszą być zebrane. No takim sztandarowym chyba przykładem migrującego ptaka jest oczywiście bocian biały, czy jaskółki, jeżyki. Przyznam szczerze, jeden z moich ulubionych gatunków, bardzo krótko przebywający w Polsce, bo mówi się, że jest to ptak 100 dni w naszym kraju i po 100 dniach po przeprowadzeniu lęgów, czyli po złożeniu jajek, odchowaniu młodych, te ptaki wybierają już się za nasze południowe granice. Bardzo często bywa tak, że ptaki mają swoje miejsca zimowania, czyli miejsca, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie mają, co jest najważniejsze, stałe dostawy pokarmu, czyli na przykład sikory bogatki, czy modraszki, które kręcą się przy naszych domach, uczą się tego, że w danym miejscu stoi karmnik i kiedy przychodzą trudniejsze czasy, mam na myśli pokrywę śniegową, czyli kiedy spadnie śnieg, trudniej im szukać pokarmu, to wtedy zaczynają powoli stukać do naszych okien, pojawiać się coraz bliżej, kręcić się na krzakach koło domu i oczekiwać na ten coroczny i codzienny później posiłek.
A co to jest ptasi sejmik i kiedy on się odbywa?
Ptasi sejmik. Na przykładzie bociana białego bardzo łatwo to zauważyć, że w końcu lata, jadąc na przykład samochodem czy rowerem, jesteśmy w stanie zaobserwować gdzieś na polu kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osobników bocianów stojących w jednym miejscu. One się zbierają razem po to, żeby, no tak się śmieję, żeby ustalić między sobą trasę wędrówki, mimo że trasy są standardowe, albo przez zachodnią Europę, przez Hiszpanię, albo przez Bliski Wschód te ptaki migrują. Trasy są znane, ale one się zbierają razem ze sobą i później w małych grupach zaczynają odlatywać. Jak wiadomo, że w większej grupie jest większa siła, większe bezpieczeństwo.
Czy jest jeden ptak przewodnik, czy też jest ich więcej?
Jeden mógłby nie wytrzymać tak wielkiego obciążenia, bo ten pierwszy ptak, który leci zawsze, tak jak na przykładzie klucza ptasiego, gęsiego klucza chociażby, te ptaki cały czas zmieniają pozycję i dosłownie jest to lot po kilka, może kilkanaście minut, czasem kilkanaście sekund, kiedy dany ptak jest ptakiem wiodącym, po to, żeby jak najwięcej sił zachowywały równomiernie w grupie.
Czyli tak jak w peletonie kolarskim, tak?
Troszeczkę tak. Jedna osoba nie jest w stanie prowadzić cały czas peletonu. No musiałaby być naprawdę wybitnie silnym osobnikiem, żeby całą taką wędrówkę, no kilkunastotysięczną kilometrową często, przetrwać jako lider takiej grupy. Podczas wędrówki ptaki, po to, żeby oszczędzać siły, oczywiście robią odpoczynki. Bardzo często można zaobserwować, co jest też ciekawym zjawiskiem, bociany białe gdzieś na wysypiskach śmieci, bo to jest takie miejsce, gdzie łatwo można znaleźć coś do jedzenia. Często właśnie Półwysep Iberyjski. Tam można takie większe gromady bocianów zobaczyć na tych wysypiskach. One tam zbierają siły, odpoczywają w momencie, kiedy pojawiają się na przykład trudne warunki atmosferyczne. Przerywają wędrówkę, bo jest to energetycznie nieopłacalne. One muszą chwilę odpocząć albo wiedzą, że zbyt mocno się zmęczą podczas tego lotu, więc szkoda tracić siły, żeby bezpiecznie dotrzeć do tych już afrykańskich terenów, to robią sobie pauzę, pit stop.
Jak to jest z terminem odlotu ptaków? Skąd one wiedzą, kiedy to uczynić?
Zwykle wiąże się to bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi, czyli kiedy temperatura zaczyna, średnia temperatura zaczyna spadać, robi się coraz zimniej, pojawiają się przymrozki. Jakby nie mają biletu wykupionego, więc muszą być dokładnie na daną godzinę przygotowanym. Chodzi o dostępność pokarmu. Co mnie zdziwiło nie dalej jak dwa tygodnie temu. Widziałem jeszcze klucze gęsi, które leciały. Bardzo mnie to zdziwiło. W końcu mamy aktualnie prawie że połowę stycznia, końcówka grudnia, migracje rozpoczęte z naszego kraju, jest to bardzo, bardzo późno. Pierwsze uciekają ptaki, które są owadożerne. No i robi się zimniej, mniej owadów kręci się w środowisku, one mają mniej pożywienia, więc muszą jakby za tym pokarmem wędrować. Im bardziej na południe przelatują, tym jest cieplej, tym więcej tego pokarmu mogą znaleźć. Kiedy wracają, co jest ciekawe, bardzo często wracają do tych samych gniazd, które zajmowały w poprzednim sezonie lęgowym. I możemy sobie zadać pytanie na przykład, dlaczego do Polski przylatują, skoro jest tak krótki okres u nas ciepła, dostępności pożywienia? Powód jest prosty. Mniejsza konkurencja. W Afryce jest bardzo duża konkurencja między ptakami o dostęp do pożywienia. Tutaj one podejmują ryzyko wędrówki, ale koniec końców warto, bo one dolatują do naszego kraju, a warto wiedzieć, że bardzo duży procent europejskiej populacji bociana właśnie w naszym kraju się lęka.
Ale to jest niesamowite, że mają ten swój taki ptasi GPS, który pozwala im wrócić do konkretnego gniazda.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Do dzisiaj tak bardzo dokładnie naukowcom nie jest to znane. Wiadomo, że wykorzystują przede wszystkim pole magnetyczne Ziemi. No to już jest ich własna tajemnica.
Od kilku tygodni dzięki kamerze można obserwować online sokole gniazdo w lesie pod Żmigrodem. Jak pan do tego podchodzi?
To jest wielkie wydarzenie, bo od kilku lat prowadziło się poszukiwania gniazd dziko lęgnących się sokołów. Wynika to z tego, że jakby w miastach sokoły jeszcze występowały. Zdarzyło się na przykład, że sokół miał założone gniazdo na szczycie Pałacu Kultury w Warszawie, ale tej populacji takiej nadrzewnej bardzo nam brakowało. W momencie, kiedy pojawia się taki osobnik, który zakłada sobie gniazdo w lesie, jest to wielkie wydarzenie. Kiedyś wydarzyła się bardzo duża tragedia związana właśnie z tym gatunkiem, z sokołem wędrownym. Używano pestycydu, który zawierał w sobie środek, w skrócie nazywany DDT. I ten środek powodował jakby problemy z wapnieniem skorupek jaj. W momencie, kiedy samica wysiadywała jajka, ona ciężarem własnego ciała niestety te jajka zgniatała i ta populacja nadrzewna sokoła po prostu w naszym kraju w pewnym momencie wyginęła.
Czy dokarmianiem ptaków można zaszkodzić? Wbrew pozorom jest to duża odpowiedzialność, bo jak się okazuje, jeśli dokarmianie jest źle zorganizowane, może ptakom bardziej zaszkodzić niż chłód czy głód. Dużym błędem jest dokarmianie całoroczne, gdyż ptaki powinny dostawać pokarm od ludzi jedynie w okresie zimowym, mówi Patrycja Opalińska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Przede wszystkim ptaki dokarmiamy tylko i wyłącznie w okresie zimowym, kiedy tego pożywienia może im brakować. Również jeżeli zaczniemy dokarmiać ptaki, musimy robić to regularnie. Nie możemy dokarmiać ich sporadycznie. Przede wszystkim, kiedy pojawią się tak naprawdę temperatury minusowe, kiedy utrudniony jest dostęp do znalezienia pokarmu przez naszych przyjaciół, które mają skrzydła. Musimy pamiętać, aby produkty, które wystawiamy ptakom, nie zawierały soli. Także w parkach, bądź też w domach, gdzie mamy karmniki, musimy zadbać o to, żeby ta karma dla tych ptaków była odpowiednia. Na odpowiednią karmę składa się przede wszystkim ziarna zbóż, oczywiście niesolone, gotowane warzywa możemy również zaserwować ptakom. Możemy wywieszać słoninę, również podkreślam niesoloną, jak również możemy wystawiać też im orzechy. To będzie skutkować tym, że do tego naszego karmnika przylecą różne gatunki ptaków, ponieważ każdy znajdzie tam coś dla siebie odpowiedniego.
Jeśli idziemy do lasu właśnie tą zimową porą i no są takie miejsca, gdzie tych karmników jest dużo, czy to zawieszonych na drzewach, czy to przez leśników, czy to przez członków różnych kół łowieckich. No i mamy ze sobą pożywienie dla nas i zostało nam coś. To na pewno nie wrzucamy do tych karmników, prawda? Kanapek jakiś tam.
Oczywiście, że nie, ponieważ nasz chleb jest wzbogacony o sól, która jest niestety, ale szkodliwa dla ptaków i dla zwierząt. Jeżeli dokarmiamy ptaki, lasy państwowe wywieszają takie kule, które mają zarówno nasiona, jak i tłuszcz. Wtedy regularnie również trzeba sprawdzać, jeżeli ptaki zjedzą wszystko, to trzeba w tym podobnym miejscu wywiesić również tą karmę. Natomiast trzeba pamiętać, aby to były odpowiednie również miejsca, takie, gdzie te ptaki nie zostaną zaatakowane przez drapieżników. Również musimy o tym pamiętać, jeżeli mamy karmniki właśnie przy domu, ponieważ nie mogą znajdować się te karmniki w miejscu, gdzie są krzaki, gdzie są krzewy, gdzie mógłby się wspiąć na przykład kot, który będzie później polować na te ptaszki. Pamiętajmy o tym i róbmy to z głową.
Bardzo do tego zachęcam w ogóle, żeby ptaki dokarmiać. Co prawda zdania są podzielone w różnych środowiskach. Ja uważam, że mały karmnik przy naszym domu na pewno ptakom nie zaszkodzi. Ostatnio poznałem sposób, że można kupić pomarańcze, przekroić je na pół, wybrać środek, przebić dwoma patyczkami, dowiązać do tego sznurek i powiesić na gałązce. Działa? Działa. Ptaki śmiało mogą na tym siadać, a tak naprawdę w internecie możemy znaleźć setki pomysłów na stworzenie karmnika, wystarczy tylko trochę chęci. To nie może być budka, jakby trzeba rozróżnić budki lęgowe i karmniki. Bardzo często też ludzie mylą to. Karmnik służy do dokarmiania ptaków, a budka lęgowa właśnie do przeprowadzenia przez ptaki lęgów. Czyli to taki domek z dziurką z przodu, bez patyczka, to jest ważne, żeby był bez patyczka. Jest to budka lęgowa i te ptaki tam mogą sobie zbudować swoje gniazdko, złożyć jajka, potem odchować młode, a karmnik jest wykorzystywany w momencie, kiedy pojawi się śnieg.
To teraz zabieramy wszystkich słuchaczy do dusznika, właściwie zapraszamy na to, co się wydarzy już wkrótce.
Już wkrótce. 19-25 stycznia mamy wielkie wydarzenie leśne w Dusznikach, na arenie Duszniki. Przyjeżdża do nas prawie 800 leśników, którzy biegają na nartach. Będą zawody biatlonowe, to już będą 52 zawody, a pierwszy raz będą odbywały się w Polsce. Wielkie święto narciarzy biegowych, leśników. Serdecznie zapraszamy Państwa do kibicowania, tym bardziej, że polska drużyna w tym roku jest wyjątkowo liczna. Będą pracownicy z naszej regionalnej dyrekcji, będzie dużo pracowników z nadleśnictw, z naszego samego Nadleśnictwa Świeradu wybiera się 9 zawodników. A wszystkich tych, którzy wypoczywają, spędzają ferie zimowe w okolicach Dusznik, zapraszamy do Parku Zdrojowego w czwartek, 22 stycznia, gdzie będziemy mieli całą wystawę edukacyjną. Będzie można sobie przygotować własnoręcznie karmnik albo budkę dla ptaków. Zapraszamy wszystkich. Barbara Rymaszewska, do usłyszenia.
Jacek Sałaputa, do usłyszenia.
Dla lasu, dla ludzi. Na program zaprosili Nadleśnictwo Świeradów i Muzyczne Radio.
Audycja została zrealizowana ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.